Razem z Darkiem zintensyfikowaliśmy ostatnio pracę nad książką i przy redakcji jest takie ciekawe odkrycie, że w tej książce o medytacji oczywiście jest takie słowo, które się pojawia bardzo często i jest obecne po wielokroć w każdym rozdziale. Co to może być za słowo? Kto my? Obecność. Obecność. Obecność to jest słowo, które się pojawia właściwie w każdym rozdziale. I uświadomiłem sobie, że tak naprawdę to jest absolutna esencja naszej praktyki, to zarówno tu medytacyjnej, jak i każdego innego wymiaru praktyki. A ponieważ nie za dużo mówimy o tych wymiarach innych, więc w czasie tej sesji chciałem trochę zbliżyć się do takich przestrzeni jak śpiew psalmów, Eucharystia, czy chociażby przebieg sesji jako taki. I muszę powiedzieć, że Benedykt jest absolutnie genialny, jeśli chodzi o rozumienie istoty tej praktyki. On mówi w rozdziale 19 reguły, jak należy śpiewać psalmy. Już abstrahuję od tego, że tam jest 12 rozdziałów w regule, które mówią wyraźnie, jak te psalmy należy śpiewać, ile, o której porze. I oczywiście po tych 12 rozdziałach Benedykt kończy. Gdyby jednak ktoś uważał, że może inaczej ułożyć, to niech tak zrobi. Dlatego, że on wie, że to nie jest istotne. Że istotne jest coś, co jest dużo głębsze i dlaczego akurat ta forma, do czego akurat ta forma ma prowadzić. W tym rozdziale 19 on pisze tak. Wierzymy, że Bóg jest wszędzie obecny i że oczy Pana na każdym miejscu patrzą na dobrych i złych. W sposób szczególny powinniśmy mieć to przekonanie, gdy uczestniczymy w służbie Bożej. Dlaczego to jest genialne? Dlatego, że Benedykt mówi, że Bóg jest wszędzie obecny. Że On jest zawsze obecny. Że to nie jest tak, że liturgia sprowadza nam Boga na ziemię. Że to nie jest tak, że jakaś praktyka duchowa ściąga Go nam windą tutaj do tej obecności. Bóg jest wszędzie obecny. Ale są przestrzenie, tak jak na przykład liturgia, w których powinniśmy mieć o tym szczególne przekonanie, kiedy uczestniczymy w służbie Bożej. Ta wiara w obecnego Boga, czy nawet taka świadomość obecnego Boga, jest kluczem do zrozumienia potem formy, która temu towarzyszy, która ma zwrócić uwagę na to, na tą podstawę. Dlatego, że jednocześnie mamy tutaj takie doświadczenie paradoksu. Idziemy na liturgię, uczestniczymy w praktyce duchowej, która pomaga nam uświadomić sobie obecność Boga w nas. Obecność Boga teraz. To uświadomienie jest bardzo ważne. W Słowie Bożym mamy bardzo dużo takich wskazań, gdzie Paweł na przykład mówi, że żyje we mnie Chrystus. Ciało moje jest świątynią Ducha Świętego. Duch Boży modli się w nas. To wszystko są przypomnienia o tym dokładnie, co mówi Benedykt. Bóg jest obecny wszędzie. Jednak bez takiej przestrzeni jak liturgia chociażby, ta świadomość nam tępieje ze względu na to, że inne rzeczy biorą górę. Dlatego ważne jest, żeby podsycać sobie w sobie tęsknotę za tym. Potem za chwilę o tym powiemy, że w zasadzie cały śpiew psalmów według ojców to jest nic innego jak podsycanie tej wewnętrznej tęsknoty za Bogiem, który jest obecny. Dlatego dla duchowości benedyktyńskiej nieważne są poszczególne słowa. Nie jest tak ważna nawet sama forma celebracji, ponieważ ona się może zmieniać. Tak jak mówił Benedykt, jeśli ktoś uważa, że może inaczej ją ułożyć, niech ułoży inaczej. Jeśli uważa, że można w inny sposób to poprowadzić, niech poprowadzi w inny sposób, tylko niech ma zawsze przed oczyma ten główny cel. Po co właściwie przychodzimy na tą liturgię? Po co właściwie przychodzimy na salę medytacyjną, bo tak jak zobaczycie, te dwie rzeczywistości, one są paralelne. To nie jest tak, że coś robimy tam w kościele inną praktykę niż tu. One są razem. Dla Benedykta nie są ważne poszczególne słowa, lecz ważne jest trwanie w obecności, kierowanie się na Niego. Takie doświadczenie, takie wejście w liturgię szeroko rozumianą, nie tylko liturgię sprawowaną w kościele, ale w ogóle liturgię szeroko rozumianą jako styl życia, w którym to otwarcie jest całościowe. Dlatego na przykład mówi: słuchaj i nakłoń ucho swego serca. Słuchaj cały, nie tylko zmysłami. I dlatego bardzo szybko podaje dalej takie postawy, które powinny temu towarzyszyć. W rozdziale 20 o czci należnej Bogu podczas modlitwy Benedykt mówi tak. Jeśli ludziom możnym pragniemy przedstawić jakąś sprawę, ośmielamy się czynić to jedynie z najgłębszą pokorą i szacunkiem. Z o ileż większą pokorą i czystym oddaniem musimy zanosić nasze prośby przed oblicze Boga, Pana Wszechświata. A i to należy wiedzieć, że nie wielomóstwo, lecz tylko czystość serca i łzy skruchy zasługują w oczach Boga na wysłuchanie. Dlatego też modlitwa powinna być krótka i czysta, chyba że natchnienie łaski Bożej skłoni nas do jej przedłużenia. Wspólna jednak modlitwa niech będzie zawsze krótka, a na znak dany przez przełożonego wszyscy powstaną. Szacunek. To jest pierwsze, co się rzuca w oczy. Nie wiem, czy takie jest wasze doświadczenie, jeśli siedzicie po tej stronie nawy, ale bardzo często ludzie, którzy przychodzą do kościoła w czasie trwania liturgii u benedyktynów, pierwsze doświadczenie czy takie spostrzeżenie jest takie, że tu się dzieje coś ważnego. Nawet jeżeli tego nie rozumieją, bo to jest na przykład po łacinie, to jednak sposób wyrażania tego, że to jest takie oprawione formą, która wyraża szacunek, daje pierwszy przedsmak tego, że tu jest coś ważnego. My tu nie spotykamy się, żeby założyć sobie nogę na nogę i poreflektować trochę nad poetyckim tekstem psalmów, tylko przychodzimy, bo właśnie jest ten cel. Uświadomienie sobie, czy zwrócenie uwagi na obecność Boga. Dlatego Benedykt mówi, że powinniśmy być o tym przeświadczeni i z tego wynika szacunek. Z tego szacunku Benedykt dalej będzie cytował dwa psalmy. Najpierw będzie mówił o tym, że trzeba Boga służyć Mu z bojaźnią. To jest psalm drugi. Bojaźń nie oznacza tutaj lęku, tylko właśnie to wrażenie, które jest pierwszym w doświadczeniu liturgii. Szacunek. Szacunek. Hildegarda z Bingen mówi o timor dei, czyli o bojaźni Bożej, jako o człowieku, którego ciało jest pełne oczu. Jako tym, który jest całkowicie wpatrzony, przytomny na to, co się tutaj dzieje. Nie? Patrzy na Boga nie tylko oczami cielesnymi, ale jest zwrócony do Niego przez każdy zmysł. Dlatego w liturgii te wszystkie elementy są ważne, żeby ta świeca tam była, żeby to kadzidło było zapalone, żeby to było w odpowiedniej formie. Dlatego, że to nie jest tylko kwestia tego, że Bóg jest jakąś ideą intelektualną, którą ja teraz będę rozważał, tylko jest moje nastawienie jest całościowe. Wszystkie możliwe dla człowieka spostrzeżenia kierują się ku Bogu. To znaczy służcie Bogu z bojaźnią. I dlatego Benedykt mówi, jeżeli służcie Bogu z bojaźnią, to też śpiewajcie mądrze. Śpiewajcie mądrze, to jest cytat z psalmu 48. I wiąże się to z taką prostą praktyką. Czasami możecie zauważyć, że jak uczestniczycie w liturgii, to co jakiś czas jakiś brat stanie i klęka na dwa kolana. Stanie i klęka na dwa kolana. To jest satysfakcja. Czyli jeżeli twoja myśl odleciała, jeżeli się pogubiłeś w tekście, jeżeli się pomyliłeś, wprowadziłeś zamieszanie, jesteś nieprzytomny, to musisz zadośćuczynić. Musisz zadośćuczynić, ale też przez to zadośćuczynienie powrócić. Czyli uświadomić sobie właśnie dokładnie to, w czym uczestniczysz. Że to nie może być niedbale. Nie, to nie chodzi o to, żeby się nie pomylić. Tylko chodzi o to, żeby mieć taką świadomość, że to jest coś poważnego. Zobaczcie, że to samo się przekłada na naszą praktykę związaną tutaj z salą medytacyjną. Dlaczego każda sesja medytacyjna zaczyna się od tego wprowadzenia, w którym mówimy o tym, że jak wchodzisz do sali medytacyjnej, robisz skłon do krzyża, a potem zajmujesz miejsce stojące przy swojej macie. Po czym czekasz, aż wszyscy się zgromadzą i dopiero wtedy się to zaczyna. Jak przechodzisz przez środek, to robisz skłon w stronę krzyża. Tak? Jak kończy się medytacja, to robisz skłon. Jak wchodzisz do sali, to tutaj w tej sali nic nie ma się znajdować, co nie jest związane z praktyką medytacyjną. Nie przynosi się tu różnych rzeczy, które są niepotrzebne. Dlaczego po prostu nie wchodzimy sobie, każdy se siada jak chce, każdy se robi, znajduje sobie jakieś tam miejsce przy filarku, za filarkiem, koło kaloryfera i sobie tak siedzimy. Tylko, że to ma formę, dlatego, że ta forma też pokazuje nam, że to jest coś poważnego. Że my to traktujemy poważnie. Dlatego traktujemy poważnie, że wiemy, do czego to prowadzi, bo kluczowym słowem, tak jak Iza zaznaczyła, jest obecność. Nie jakaś tam obecność, ale obecność wobec tego, który jest. To samo dotyczy liturgii. Modlitwa to nie tylko słowa, tak mówi Benedykt, ale to jest całe doświadczenie. Mnich powinien się tak modlić, aby zasmakować samego Boga. Smakować samego Boga. Jak za chwilę zobaczymy, przechodząc do analizy tego rytmu śpiewu psalmów, to zobaczymy, że tam wcale nie chodzi o to, żeby te psalmy rozumieć. Tylko chodzi o to, żeby w tych psalmach smakować. Czyli tak naprawdę przez to smakowanie rozbudzać w sobie tęsknotę. No i Benedykt cytuje również psalm 138, którego w Lubiniu no nie sposób nie zauważyć nawet. W psalmie 138 jest powiedziane, będę ci śpiewał psalm wobec aniołów. Wszyscy, którzy byli kiedykolwiek w Lubiniu, to wiedzą, że to jest realne. Ponieważ tych aniołów w naszym chórze jest mnóstwo, stojących, siedzących, grających, trąbiących, fruwających. To jest bardzo ważne wskazanie, dlatego że one przypominają nam, mnichom szczególnie, czasami mam wątpliwości co do tego, czy to rzeczywiście spełnia swoją rolę, jak patrzę na te pupy takie pół przykryte, no ale widocznie jakaś inspiracja była. Inspiracja psalmu jest taka, żeby mnich był świadom, że stoi przed Bogiem, którego adorują aniołowie. Modlitwa mnicha jest wejściem w tę przestrzeń obecności Boga. Anioł w całej tradycji biblijnej zawsze symbolizuje obecność Boga. Jak Jakub walczy z aniołem, to się przeraził, ponieważ mówi, walczyłem z samym Bogiem. To jest, posłaniec jest po prostu zwiastunem obecności. Dlatego to przypomnienie o obecności aniołów jest po prostu przypomnieniem o tym, że i stajemy wobec Boga. I teraz, jak już wiemy, uświadamiamy sobie, do czego ma ta liturgia, co nam ta liturgia ma przypomnieć czy uświadomić, to teraz zobaczmy, kto stoi po tej drugiej stronie, czy może inaczej powiedzmy, kto jest tym drugim w spotkaniu z Bogiem, który jest obecny. No my. My. Niezależnie, czy siedzimy w nawie głównej, czy siedzimy w stalach, no my. To jest człowiek, który jest stęskniony. Stęsknionej obecności Boga. I chcę powiedzieć, że liturgia jest przede wszystkim wyrazem tęsknoty. Ona przede wszystkim jest wyrazem tęsknoty. Ponieważ miłość jest stęskniona, a nie egzaltowana. Miłość jest stęskniona, a nie egzaltowana. Dlatego na przykład nie ma takich fajerwerków u nas, że jak przychodzicie do kościoła, to nie wiecie teraz, co się stanie. Czy zaczną tańczyć, czy grać na tamburynie, czy może podnosić jakiś wielki śpiew do góry, czy coraz będzie jakoś taki w ciszy, tylko zawsze jest rytmicznie tak samo. Dlatego, że Bóg jest, obecność Boga jest taka sama zawsze. A nasza jubilacja, czy uwielbienie, o którym będziemy mówili na samym końcu, ono nie dokonuje się przez egzaltację, czy nadmierną ekspresywność, tylko przez tą świadomość, właśnie wobec kogo my tam stajemy. Cała tradycja ojców, szczególnie Augustyn, będzie mówił o tym, że właściwie tęsknota jest tym, co w nas śpiewa, nawet wtedy, gdy milczymy. Kiedy śpiewamy ustami, tęsknota się w nas potęguje. Augustyn mówił nawet, że dzięki tęsknocie jesteśmy wprowadzeni w sekretum domum Dei, czyli w to wewnętrzne, tajemne mieszkanie Boga. Czyli zmierzamy ku wnętrzu. Śpiew jest taką formą zmierzania ku wnętrzu. Ponieważ, tak jak mówiliśmy, to pragnienie czy świadomość obecności Boga, ono tępieje trochę wśród codziennych trosk, dlatego ważne są na przykład uroczystości i święta, w których specjalnie się pewne rzeczy celebruje po to, żeby sobie to odświeżyć. Augustyn pisze tak. To jest komentarz do psalmu 103. Bowiem owo pragnienie staje się w nas żywe i ku niemu się zwracamy, a w ten sposób ono w nas nie słabnie, ani nie wygasa, co miałoby miejsce, gdybyśmy go nieustannie w sobie nie wzmacniali. Według Augustyna modlitwa zewnętrzna służy do wzniecania łatwo stygnących pośród zewnętrznych zajęć tęsknoty. I ona właściwie prowadzi do tej obecności. Dlatego Benedykt będzie mówił, że mnich powinien uczestniczyć w liturgii całej. Dlatego też ciało ma swój udział w liturgii. Dlatego na chwałę Ojcu zawsze wstajemy i robimy ten skłon. Niezależnie od tego, czy dzisiaj akurat jest kiepska pogoda i mamy słabe ciśnienie, czy mamy właśnie jakieś wzniesienie. Zawsze robimy tak samo. Tak samo jak w medytacji. Nie ma, ta forma nie jest uzależniona od czegokolwiek zewnętrznego, czy nawet wewnętrznego. Ona jest po prostu czymś, co ma zmierzać do ukazania, że obecność Boga jest stała. Wierzymy bowiem, że Bóg jest wszędzie obecny i że oczy Pana zawsze na nas spoglądają. Dlatego Benedykt powie, że teraz nasze słowa powinny iść z tym, co głoszą, co jest w sercu. Czy nasze serce powinno podążać za tym, co głoszą usta. I tutaj jest duża trudność, ponieważ trudno nam się do końca z tym zgodzić, jak to jest, albo zrozumieć nawet, jak to jest, że tyle tych psalmów, tyle tych treści, jak to w ogóle, jak to zrobić, żeby to serce było w zgodzie z tym, co głoszą usta. No, czy to chodzi o to, żeby się to z każdym tym zdaniem utożsamiać, czy nie wiem, czy dobrze je rozumieć nawet. O co to chodzi? Więc trzeba wiedzieć o tym, że ten kor, czy mens, serce lub umysł, one oznaczają po prostu rozmodlonego ducha, czyli pewną postawę. A vox, czyli głos, który ma się zgadzać z tą postawą, on po prostu pozwala wypowiadać te słowa, czyli podążać za tymi słowami. Słowa nie powinny pozostawać w umyśle. Słowa nie mogą zostawać w umyśle. Nie można się na nich zatrzymać. I to jest właśnie fenomen liturgii. Widzicie, u benedyktynów jest czasami, myślę, że macie takie doświadczenie, jeśli nie, to proszę mnie wyprowadzić z błędu, ale często jest tak, że ludzie, którzy na co dzień nie odmawiają liturgii godzin, a nawet jeżeli odmawiają, to taka dawka benedyktyńska jest za duża. No, godzina czytań w sobotę to już przekracza wszystkie możliwe kryteria, tak? No, tych psalmów jest bez liku, tych czytań jest bez liku. Czemu to ma służyć w ogóle? Przecież ja nawet nie pamiętam, jaki był pierwszy psalm na końcu tego ostatniego. Czemu ma służyć taka ilość treści? No, gdybyśmy chcieli zachować tą treść w umyśle, to niczemu nie służy, tylko rozedrganiu wewnętrznemu. Natomiast jeżeli sobie uświadomimy, że słowa nie mogą pozostawać w umyśle, ponieważ Benedykt uważał, że nad słowami nie mamy rozmyślać. Powinniśmy tylko uważnie je wypowiadać. I to jest w tym, co uczestniczymy w liturgii, to nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale to jest praktyka ojców pustyni, która nazywa się ruminacją. Nie chodziło o to, żeby zaraz zastanawiać się nad słowami, tylko chodziło o to, żeby je recytować. Żeby po prostu je recytować. I na tym polegała głównie ta praktyka, na recytacji w koło Macieju tego samego. Po to, żeby ta treść przenikała do wnętrza, żeby formowała sposób myślenia, formowała postawę wewnętrzną. Rozumienie przychodzi z czasem, ale zobaczymy, że rozumienie przychodzi na innym poziomie. nie mamy rozmyśleń nad słowami, ale mamy je po prostu uważnie wypowiadać. Poznanie bowiem w liturgii nie dokonuje się przez myśl czy przez wnioski, które mogę wysnuć z tekstu, ale dokonuje się w spontanicznym przywłaszczeniu psalm. Bardzo lubię to sformułowanie. Spontaniczne przywłaszczenie psalm. Jak się to objawia? Kiedyś przychodzi do mnie brat w nowicjacie i mówi: ojcze, taka sytuacja jest. Czasami jak idę pracować do ogrodu, to mi się przypominają tak ni stąd, ni zowąd jakieś słowa psalmu. Tylko że nie wiem, którego. Potem muszę wracać do klasztoru i szukać w tym konkordancji, który to psalm był. No to jest właśnie samoistne przywłaszczenie psalmu. Jeżeli byś się uczył na pamięć, to byś dokładnie wiedział, który to jest psalm i który werset. Ale ponieważ nie uczysz się tego na pamięć, tylko nasiąkasz tym, więc słowa same się pojawiają. Same wypływają. Wielokrotnie, jak czytamy pisma ojców, ich wypowiedzi, dzisiaj opatrzone już komentarzem krytycznym, zawierają kilka do kilkunastu przypisów do każdego tekstu, które oni mówili, a te przypisy są do Pisma Świętego. No niemożliwe jest, żeby on wertował w tym czasie i to przeskakiwał od Ewangelii do Samuela, z Samuela do psalmu, z psalmu do Izajasza i kończył na Apokalipsie. No nie jest w stanie tego zrobić. Ale ponieważ on wystarczy, że mówi i te słowa same łączą się, czy wypowiadane są te słowa psalmów, czy słowo, w ogóle słowa z Pisma Świętego. To jest to spontaniczne przywłaszczenie sobie psalmu. Jan Kasjan mówi o tej postawie, która ma towarzyszyć takiemu sposobowi uczestniczenia w liturgii. Gdy bowiem to samo uczucie, który był natchniony śpiewak lub autor psalmu, wniknie w nasze serce, wówczas staniemy się jakby sami jego autorami. I zamiast podążać za myślą twórcy, raczej przed nią pobiegniemy. Prędzej doświadczymy doniosłości słów, aniżeli je poznamy przez rozmyślanie. Wynika z tego, że doświadczenie w sercu treści psalmów jest o wiele szybsze niż racjonalna przenikliwość. Kasjan dodaje dalej. Własne przeżycia są więc dla nas szkołą. Tak, iż już nie tylko słuchamy, ale widzimy i dotykamy spraw, o których mówią psalmy. Nie powtarzamy słów wyuczonych na pamięć, lecz sami z głębi serca wydobywamy to, co jest wypisane jakby na dnie naszej własnej istoty. Do myśli czytanego psalmu wnikamy nie za przewodem tekstu, nie za przez rozmyślanie, lecz poprzez poprzedzające je wewnętrzne doświadczenie. I to jest właśnie ten fenomen, że czasami idziesz, recytujesz ten psalm po raz kolejny, ale on teraz akurat w tym momencie wyraża ten stan, który jest w tobie. Wyraża tą myśl, która jest w tobie. I czasami jest tak, że mówisz sobie, gdybym chciał to jakoś lepiej wyrazić, to bym tego nie wyraził. To jest dokładnie tak, jak to chciałbym wyrazić. To słowo oczyszcza mnie z przywiązania do myśli i wiąże mnie z Bogiem. Ono po prostu pozwala całkowicie odejść od siebie. To jest to pozostawić siebie, nie skupiać się na sobie. Dokładnie to samo, co jest w praktyce medytacyjnej. Na modlitwie psalmami zostaje poruszone wszystko, co we mnie tkwi. Mogę na to patrzeć, wcale nie muszę tego tłumić. Przedstawiam to Bogu i Jemu to powierzam, nie przez jakieś specjalne litanie czy życzenia, ale po prostu przez wypowiadane słowo. Dlatego chodzi o to uważnie. Śpiewajcie mądrze, czyli uważnie, bądź przytomny przy czytaniu tego słowa. Nie musisz od razu już się tak teraz wywnętrzać, tylko po prostu przytomnie je recytuj, nic więcej. Reszta się dokonuje sama. Wiele osób czasami narzeka na to, że ta psalmodia jest zbyt szybka, że trudno jest czasami się zatrzymać, żebyśmy czasami chcieli jakiś tam ciekawy fragment z psalmu czy z jakiegoś. I to już leci dalej, nie zdążysz się nad tym zatrzymać. Tak by się chciało na chwilę taką refleksję posnuć, tak trochę pomedytować. Tylko że w liturgii w gruncie rzeczy nie chodzi o medytację nad słowami. Zadaniem psalmów jest wyzwolić nas z wszelkich naszych myśli. Zacytuję teraz dwa teksty z Bremonta. To jest świetny tekst mówiący o tym, co się dzieje, kiedy ta ilość tekstu się pojawia. Bremont mówi tak. Z pewnością nie istnieje nic cenniejszego, nic bardziej fascynującego dla naszego ducha niż psalmy, hymny i modlitwy liturgii. Ale przecież właśnie to przeogromne bogactwo zawarte w oficjum, w Opus Dei, nieuchronnie wiedzie rozum do milczenia i uwalnia modlitwę liturgiczną spod panowania intelektu. Rozważający, bez względu na to, czy jest wielki duchem, czy nie, będzie swój temat rozważał niby mówca ze wszystkich stron. Jeśli będzie gorliwszy, dojdzie głębiej. Jednak to, co czyni, jest tylko niezłym ćwiczeniem ascetycznym, ale nie jest modlitwą. Mówca rozważa ze wszystkich stron. Jeśli jest gorliwszy, dojdzie głębiej. Jednak to, co czyni, jest tylko niezłym ćwiczeniem ascetycznym, ale nie jest modlitwą. Teraz zobaczymy, co dalej. Natomiast 9 czy 14 psalmów, czytania, hymny i responsoria. Gdyby ktoś chciał rozważyć ten cudowny kobierzec, potrzebowałby na to wielu tygodni, a tymczasem ma na to nie więcej niż godzinę. Z pewnością trzeba się zatrzymać, by wypowiedzieć słowo za słowem, ale rozumieć je wyczerpująco. Kto mógłby nam wmawiać, że Kościół wymaga takiego wyczynu, jednakowo bezsensownego, jak i niemożliwego? A właśnie ta niemożność wyzwala ducha i zaprasza na właściwą drogę, drogę czujności serca. To jest właściwa droga. Nie możesz zatrzymać żadnego słowa. Musisz po prostu pozwolić, żeby ten duch, ten kor, mens, on się uwolnił dzięki temu, w tych słowach recytowanych. Dzisiaj jest taka tendencja, takie niebezpieczeństwo do takiego sentymentalizmu, takiego skupienia się na tkliwości tych uczuć, nad tym, co mnie tak dotknęło. Takie pobycie sobie trochę takie poetyckie, takie miłe. I czasami też utożsamiane właśnie z tym, że może łaska Boża tak działa. Właśnie jak tak sobie coś tak mnie poruszy. No, może działa, nie wiem. Wolelibyśmy się zatrzymać przy tych poszczególnych słowach, je trochę porozważać, trochę się nimi nacieszyć. A taki wartki potok modlitwy, taką recytację, jeszcze taką monotonną recytację, uważamy po prostu za przeszkodę. I to nie... No na czym mam się ja tu skupić? To za szybko to jest. Za szybko. Za rytmicznie. Tymczasem tu chodzi nie o skupienie się na tym pojedynczym słowu, tylko chodzi o to, żeby wejść w ten rytm, żeby ten modlący się duch się uwolnił z tego panowania intelektu, żeby po prostu wzniósł się na to doświadczenie uwielbienia Boga. Dlatego, że w przeciwnym razie, jeżeli ja chcę coś dla siebie zatrzymać, to traktuję liturgię bardzo indywidualnie, a to zaprzecza w ogóle całej idei liturgii. Dwa cytaty z Romano Guardiniego. Romano Guardini był największym autorytetem, jeśli chodzi o taką teologię liturgii w czasie soboru, po soborze także. Dużo jego przemyśleń, dużo jego w ogóle takich intuicji, no cały czas jeszcze jest bardzo inspirujące i aktualne. Romano Guardini pisał o liturgii, o duchu liturgii, taki tekst. Modlitwa jednak, która jest przeznaczona na dzień powszedni dla wspólnoty, czyli dla nas. Dzień powszedni, wtorek, dla wspólnoty, lubińska rodzina medytujących. Przeznaczona na dzień powszedni dla wspólnoty, musi pozostać umiarkowana. Jeśli modlitwa faworyzuje silnie działające, niezrównoważone uczucia, wówczas kryje to w sobie podwójne niebezpieczeństwo. Albo brana jest ona przez modlącego się poważnie i wtedy musi się on zmuszać do uczuć, których wcale lub w danej chwili nie przeżywa, a to może uczynić jego duchowe odczuwanie nienaturalnym i nieprawdziwym, albo natura pomaga sobie i bierze zdania w chłodniejszym sensie, aniżeli one są faktycznie. I wtedy słowo ulega dewaluacji. Psalmy zmuszają nas do tego, żeby iść dalej, żeby się nie zatrzymywać, żeby nie zatrzymać się na własnych myślach i na własnych uczuciach. Mają coraz bardziej przybliżać do obecności Boga. Wydzierają nas naszym zmysłom czy myślom, by podążać ku Bogu. Celem jest zawsze Bóg. Wierzymy, że jest zawsze obecny, a w sposób szczególny powinniśmy być o tym przekonani właśnie wtedy, kiedy sprawujemy liturgię. Guardini mówi dalej. Liturgia dała człowiekowi to, że może on wypowiedzieć w niej swoje życie wewnętrzne w całej pełni, głębi, a jednak ukryć swoją tajemnicę. Secretum meum mihi. Może się człowiek wylewać, może się wyrażać, a jednak czuje, że nic z tego, co powinno być ukryte, nie zostało wyciągnięte na widok publiczny. I to jest właśnie fenomen psalm. Nie opowiadam w egzaltacji o stanie mojego ducha, tylko po prostu wypowiadam tego ducha w psalmie, który recytuję w tym momencie. W modlitwie psalmami możemy spokojnie wyrazić każdą emocję i dzięki temu możemy ją po prostu zostawić. Żeby jej nie pielęgnować, nie zatrzymywać, tylko po prostu ją zostawić. Wyrazić i zostawić. Wyrazić i zostawić. To jest tak jak w tym procesie medytacji. Cały czas uczymy się puszczać. Nie zatrzymujesz nic. Pojawia się, puszczasz. Pojawia się, puszczasz. Nic nie można zatrzymać. Przyglądając się modlitwie psalmami, możemy doskonale zauważyć, że mają one terapeutyczne działanie. Mają terapeutyczne działanie także przez samą formę sprawowania. No i teraz chwilę zastanówmy się nad tą formą. Mówię o naszym doświadczeniu lubińskim, nie analizuję wszystkich, bo to byśmy musieli tu spędzić cały miesiąc na analizie. Nie o to też chodzi. Wchodzimy na liturgię. Na tej liturgii oto mamy dwie grupy wykonawców. Prawy chór i lewy chór. Dwie grupy wykonawców. Recytują na tym samym rytmie, na tym samym tonie. Nazywa się to recto tono, czyli taki jeden, najczęściej taki melodyjny ton, który to jest najprostsza forma śpiewu, żeby utrzymać ten sam rytm. Możecie też zauważyć, że jest pewien rytm w przechodzeniu pomiędzy jednym chórem a drugim. Oto jeden wers czytają, potem jest chwila przerwy. Ojciec Karol nas uczył raz, dwa, drugi wers. Raz, przechodzimy na drugi chór. Znowu pierwszy wers czyta, recytują. Raz, dwa, drugi wers. Raz, przejście na drugi chór. Nie? Czyli jest rytm. Jeśli ktoś siedzi w kościele i zamknie oczy, tylko będzie słuchał, to pierwsze, co usłyszy, nawet jeżeli nie rozumie słów, to usłyszy takie na 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 taki rytm. Nie? Jakby cała fala w ten sposób idzie. To jest też zamierzone. Dlaczego to jest zamierzone? Oczywiście jak uczestniczymy w nieszporach, to czasami tam są różne tony psalmowe, czasami te psalmy mają różne zakończenia, mają różne antyfony, ale przeważnie, tak jak to doświadczycie przez cały ten tydzień, temu towarzyszy taka jednostajność, monotonia, prostota. Nie ma szaty muzycznej. Nie ma szaty muzycznej. W dużych opactwach czasami są używane takie małe organy, które wspomagają śpiew przy dużym chórze, ale zazwyczaj to jest bardzo skromna szata muzyczna. Jest radykalna rezygnacja z wszelkich melodycznych interpretacji. Radykalna rezygnacja. Nie ma interpretacji. Bo właśnie to jest to, że ten recto tono pozwala mi zobaczyć, że jesteśmy razem na tej liturgii, że liturgia nie jest moja. To nie chodzi o to, że ja teraz wykrzyczę słowa, które mnie właśnie teraz dotknęły i mam gdzieś, że to jest jakiś rytm. Bo ja chciałem właśnie teraz wszystkim pokazać, żeby oni na to zwrócili uwagę. Ale wśród tych wszystkich ludzi w kościele każdy został poruszony innym wersetem. Albo akurat ten werset nikogo nie ruszył, tylko mnie. Więc nie ma tej ekspresji takiej, która ma teraz innych zmusić do takiego samego przeżywania. Wyrażasz to w tym samym rytmie, dlatego że każdy ma prawo to wyrazić. Czyli skromność szaty muzycznej i radykalna rezygnacja z wszelkich melodycznych interpretacji. I ona to wszystko wyraźnie świadczy, że nie chodzi tutaj w liturgii, benedyktyńskiej liturgii, nie chodzi o impulsywno-interpretacyjne czy całkiem ekstatyczno-wieszczące wykonywanie psalmów. Żebyście się wszyscy nawrócili. Tak przeczytam ten psalm, żebyście się wszyscy nawrócili. A niech mi, który wyjdzie z kościoła, nie nawrócą. To będę tak długo czytał, aż się nawróci. No nie. Wspólna psalmodia ogranicza się do takiego śpiewnej recytacji, w której jest pewien rytm. Chodzi o to, że ten rytm także mówi o stanie tego ducha. Ci z was, którzy przyjeżdżają tutaj do nas dłużej, szczególnie jak jesteśmy w kaplicy domowej, to czasami dochodzą mi takie głosy, że wystarczy, że przyjdę do was na psalmy i już wiem, czy wspólnota i wznosi się, płynie, czy jest jakiś kryzys. Że to słychać, jak my recytujemy, że jest dysonans, albo nie wiem, spadamy niżej, że to słychać. Tak? I powiem, że coś takiego jest, jak ja jestem przez dłuższy czas nieobecny i wracam do chóru, to też mogę to wyłapać, nie? Że jest, coś się dzieje. Coś się dzieje w tej wspólnocie, coś się dzieje pośród braci, bo to się wyraża w tej recytacji. I to jest bezwiedne. Oni nie robią tego specjalnie, żeby mi pokazać, że coś się dzieje, tylko to po prostu to się wyjawia. Oczywiście ten chór śpiewa na przemian. Dlaczego te chóry stoją twarzami do siebie? Dlaczego siedzimy twarzami do siebie? Dlatego, że w księdze proroka Izajasza, w rozdziale 6, w wersecie 2 jest powiedziane, że chóry anielskie śpiewają jeden do drugiego. Jeden do drugiego. Alter ad altarem. Jeden drugiemu śpiewają. Tak wyśpiewują chwałę. I zobaczcie, że w tym jeden ku drugiemu jest jednocześnie recytacja i słuchanie. Dlatego, że ten chór, który recytuje, ten chór słucha. Za chwilę jest raz i ten chór recytuje, a ten słucha. To jest jedno, łączy się, jedno przechodzi w drugie. Nie? Dlatego siedzimy twarzami do siebie. Bo jest alter ad altarum. To jest znowu nawiązanie do tego, w obecności aniołów będę śpiewał ci psalmi tej księgi proroka Izajasza. I one właśnie też zwracają nam uwagę, żebyśmy siebie nawzajem zachęcali do tego wielbienia Boga. Nie? Ta druga część chóru to jest też tak jak czasami się uczestniczy, znaczy jak często się uczestniczy w liturgii, to ma się takie wrażenie, że to jest taka fala. Że jak ten chór jeden recytuje, fala słabnie i zaczyna drugi. Drugi. I to Ambroży już zauważył i on porównał właśnie śpiew psalmów do spokojnego uderzania fal. Takiego jak się jest nad morzem, uderza fala i wychodzi. Uderza i wychodzi. To jest właśnie fale przyjąwszy od poprzednich róg, przekazują go dalej. Ten chór przekazuje następny. I w tym bezustannym, wahadłowym rytmie pojawia się nieuchwytny spokój. I teraz pierwszym takim doświadczeniem uczestniczenia w takiej liturgii jest tranquilitas, czyli pokój, cisza. Czyli bardzo często jest tak, że nawet jeżeli uczestniczysz w takich nieszporach po łacinie, średnio zrozumianych, to jednak uczestnictwo w nich daje taki spokój, że na przykład zostajesz po tej liturgii i ona jeszcze zostawia taką przestrzeń w sobie. Nie jest takim czymś, co przytłacza, tylko zostawia przestrzeń. Macie tak, jak zostajecie po liturgii, jak my już wychodzimy, że jest taka przestrzeń? Czasami jest, czasami jest za dużo tych psalmów, ale zazwyczaj to jest taka przestrzeń, nie? Że jest ten rytm, jak się wejdzie w ten rytm, to on właśnie jest tym, co daje głęboką ciszę. Dlatego, że na przykład święte Adonazy mówią, że w ten sposób psalmy rytmizują duszę. Że jeśli się śpiewa rytmicznie, recytuje na recto tono, to one rytmizują duszę, to znaczy porządkują. Porządkują to, co jest w środku. No i jeszcze raz Romano Guardini. Najbliższym i właściwym celem liturgii nie jest oddawanie czci Bogu przez jednostkę. Liturgia nie ma na celu wychowania jednostki. Nie jednostka jest podmiotem modlitwy i czynności liturgicznej. Ja w liturgii jest raczej jednością wierzącej wspólnoty jako takiej. Jest wielością wyrastającą poza ogólną liczbę pojedynczych jednostek. Jest wspólnotą, czyli Kościołem. Dlatego tu nie ma tego ja wam teraz powiem, co ja przeżywam, jak ja wielbię Pana, tylko jest właśnie doświadczenie jedności z innymi. Oczywiście to utrzymywanie rytmu na tym samym poziomie, na tym samym tonie, no wymaga skupienia, wymaga uważności u tych, którzy uczestniczą w liturgii. Tak? Ale to też pokazuje ten organizm. Że ja jestem częścią, się muszę dostosować. Wiecie, to my to mamy nieustannie, bo są też tacy, którzy dają rytm. Nie? Jak jego braknie w chórze, reszta już tak się próbuje gdzieś tam złapać czymś. Nie? Czasami jest tak, grupy medytacyjne bezbłędnie wchodzą w rytm. Ale czasami jest tak, że przyjeżdża jakaś grupa i chce nam pokazać, jak się recytuje psalm. I wtedy oni sobie, my sobie. Oni sobie, my sobie. I to jest, my umęczeni wychodzimy i oni też wychodzą niezbyt pokrzepieni. Ten rytm psalmów, on nie jest związany tylko estetycznie z tym, żeby to było ładnie, tylko właśnie z tym, że po pierwsze traktujemy to poważnie, a drugie jako cały organizm, tam się wszystko to wyraża, co jest też w rytmie wspólnoty. Jeżeli wspólnota też nie potrafi się wzajemnie słuchać w tej recytacji, to też przejawia się na co dzień w takiej nieumiejętności słuchania, no to wtedy bardzo szybko można wychwycić te rywalizacje w chórze. Jeden przez drugiego. Gdy nie kontroluje się swych uczuć i zaczyna się bezwzględnie trąbić, to wtedy powstają akustyczne spaliny. I to jest słyszane. Dlatego wtedy, tak jak to niektórzy mówią, że nie zawsze ta tranquilitas, no to się zgadzam, bo jak jest dużo spalin, to ciężko, ciężko. To liczysz na to, że to już dobrniesz do końca i już będzie koniec. Nie? Dlatego jasna sprawa. Zgadzam się w 100%. I jeszcze tu jest ważny ten rytuał. Rytuał, który nam pomaga zwrócić uwagę na to, co jest istotne, czyli na obecność. Rytuał nam pozwala zwrócić uwagę na obecność i jednocześnie pozwala nam wyjść poza swój nastrój, swoją emocję. Nie pielęgnować tego, co ja w tym momencie, moje ja się domaga. Rytuał jest wejściem w to, co się w tradycji nazywa puritas devotione, czyli czystym oddaniem. Czystym oddaniem. Wiecie, że hasłem benedyktyńskim jest... Oblaci się mają Bóg popisać teraz. Co jest hasłem benedyktyńskim? Aby we wszystkim Bóg był uwielbiony. Skąd to się wzięło? Oczywiście nie wzięło się z tego, że Benedykt siedział kiedyś przy biurku i stwierdził, macie się kierować taką zasadą w życiu. Tylko on zauważył, że jeżeli podejmujemy taki rytm życia, jaki mamy, jeżeli wchodzimy rzeczywiście w niego na serio, to wtedy pojawia się coś w środku. To coś w środku to jest bezśpiewny śpiew, jak mówił Augustyn. Coś, co się nazywa jubilacją. Takim dotknięciem wewnętrznym. To jubilacjo, ona wypływa z dotkniętego serca. Bezśpiewny, bezdźwięczny śpiew. Wychodzisz z tej liturgii, wychodzisz z tej medytacji i cały czas to jest. Cały czas to jest. Dlatego czasem to może przyjść w formie przypomnienia sobie słów psalmu, czasami nie musi. Cały czas jest taki stan. w środku. Wyraża to doświadczenie mistyczne. Augustyn pisał tak. Taki śpiew radości oznacza, że w sercu rodzi się coś, czego wypowiedzieć niepodobna. A komu przystoi taka radość, jeśli nie Bogu? Ponieważ jest niewypowiedziany, wyrazić go nie zdołasz. Zanim doświadczysz, uważasz, że Boga potrafiłbyś nawet nazwać. Doświadczywszy trochę, widzisz, że rzec nie możesz ni słowa o tym, coś doświadczył. I ponieważ nie możesz nazwać tego, co doświadczyłeś, to jest jubilacją. I dlatego Benedykt mówi, we wszystkim Bóg jest uwielbiony. Bo to już nie jest ograniczone ani do przestrzeni, ani do czasu. Czy jesteś tu, czy tam. Cokolwiek robisz, dokładnie to jest to. To jest bardzo, jeżeli spojrzymy na całą historię duchowości, to zobaczymy, że to jubilacja się przejawia bardzo mocno. Mistycy nadreńscy szczególnie o tym mówią. Tauler bardzo dużo zwraca uwagi na jubilację. Chociaż mówi, że to jeszcze nie jest, to nie jest ten stan, o który chodzi. Tak? To nie jest, tutaj się nie rozbija namiotu. To jest jeszcze jesteś w drodze, ale to jest ważne doświadczenie. Nie? Jan od Krzyża o tym mówi. Wielu świętych wskazuje na to takie niewypowiedziane, że się nie da się. Nawet jak chcesz to wyrazić, to się nie da się tego wyrazić po prostu. I dlatego stąd płynie to hasło, aby we wszystkim Bóg uwielbiony. Z doświadczenia Benedykta, z jego doświadczenia jubilacji. Chciałem wam o tym wszystkim powiedzieć, żeby zobaczyć, że uczestniczymy w czymś jednym. Że nie jest tak, że jedno wyklucza drugie, że to jest wszystko się przeplata. Przechodzimy tylko z jednej formy w kolejną. Obecność jest tym, co wiąże to wszystko. A forma, którą zachowujemy i którą zachowujemy porządnie, dlatego na przykład jak wstajemy z tych mat, poprawiamy. Jak ktoś nas patrzy z zewnątrz, to mówią, troszkę mają nie ten, ale nie, oni poprawiają matę, poprawiają krzesełko, poduszkę układają. No dlaczego? No dlatego, że to jest nasze miejsce modlitwy. Tu się dokonuje coś ważnego. To nie jest leżanka w przedszkolu. To nie jest materac do ćwiczenia, tylko to jest moje miejsce, w którym się dokonuje jedna z najważniejszych rzeczy, najbardziej sensownych rzeczy, jaką w życiu robię. No więc tak to zaznaczam. W formie wejścia do sali, w formie wyjścia z sali, w formie rozpoczęcia, zakończenia. I to samo jest w liturgii, w formie wejścia, w formie wyjścia, w każdym geście to wszystko się zaznacza. Nie chodzi o słowa, chodzi o to, żeby ten duch, rozmodlony duch, mógł się uwolnić w tym doświadczeniu Boga. Dlatego jest ten rytm, dlatego jest to włączenie się w ten rytm, dlatego jest to powracanie nieustanne. Śpiewajcie mądrze, śpiewajcie w bojaźni. Śpiewajcie mądrze, to jest związane z tym, że bądź przytomny. Uważnie po prostu wypowiadaj słowa. Wy nie róbcie satysfakcji, bo i tak nikt tego nie zauważy, tak? Nie jesteście do tego zobowiązani. Ale jeśli widzicie, że bracia robią satysfakcję, to też sobie przypomnijcie, że to jest takie wskazówka, że chcemy to traktować poważnie. Nie? Że to nie jest takie, że obojętnie co, tylko że chcemy to traktować poważnie. I to jest też taka wskazówka do tego, żeby w ogóle zwrócić uwagę na praktykę duchową. Cokolwiek robię, chcę to traktować poważnie. To w Kościele nie jest takie oczywiste. Bo często właśnie ten sentymentalizm czy inne aspekty się włączają i wtedy jakby forma jest traktowana tak, a tam obojętnie. Dzisiaj możemy tak, dzisiaj bez. Dzisiaj w ten sposób. Dzisiaj nie będziemy wstawać, dzisiaj będziemy siedzieć. No i to się wtedy, no to wtedy po co? No po to, żeby wyrecytować, po to, żeby mieć odmówiony brewiarz. No nie po to przecież idę na liturgię, żeby mieć odmówiony brewiarz. No ale niestety takie myślenie też pokutuje. Nie idę na liturgię po to, żeby mieć odmówiony brewiarz. Idę dlatego, żeby sobie uświadomić, przed kim staję i w obecności kogo chodzę. Liturgia nikogo nie sprowadza. Ona tylko uświadamia Boga, który jest obecny.